Kłania się Robert Erdman, w studiu Polskiego Radia PIK profesor Wojciech Polak, historyk UMK, członek Kolegium IPN. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, 1 października przypadnie 65. rocznica wydania tajnego wykazu książek podlegających niezwłocznemu wycofaniu. Wykaz nie rozpoczął, ale rozszerzył i usystematyzował największą w historii polskiej akcję niszczenia książek. Jak to wyglądało?
No, była to akcja wieloletnia. Była to akcja wieloletnia, którą zaczęła się w roku 1951, tym właśnie wykazem numer 1. Ten wykaz liczył sobie 1682 pozycje, z tym, że ciekawe, bo tam byli nie tylko autorzy, którzy mogli się kojarzyć z antykomunizmem, ze sprzeciwem wobec marksizmu, tak jak Czesław Miłosz na przykład, ale tam była także Mnisz Kówna, tam był także Aleksander Kamiński, autor Kamieni na Szanic, tam był Arkady Fidler, to już w ogóle sobie trudno wyobrazić, tam był Melchior Wańkowicz, tam byli także rozliczni autorzy zachodni, zagraniczni, na przykład skonfiskowano kryminały Agaty Christie. Takie wykazy książek powtarzały się w następnych latach. Kładziono zresztą akcenty na różne sprawy. Spory akcent kładziono na książki młodzieżowe, żeby nie zawierały niewłaściwych treści. Tępiono tradycję harcerską na przykład. Na dodatek trzeba to podkreślić, że kierowano te działania w stronę właściwie wszystkich bibliotek, więc bibliotek publicznych, ale i także kościelnych. Mało tego, kontrolowano księgarnie, co w nich jest sprzedawane. No, zdarzały się jeszcze wtedy czasami jeszcze jakieś księgarnie prywatne na przykład. Więc ten proceder był kontynuowany na dużą skalę aż do 1957 roku, kiedy już po wydarzeniach 1956 roku no trochę poluzowana, można powiedzieć, w tej dziedzinie, no ale rzecz jasna, straty były olbrzymie. Niektórzy bibliotekarze różne sztuczki stosowali, żeby chociaż część z tych pozycji ratować, więc stosowano takie metody, że wycofywano je niby wcześniej pod pretekstem, że zostały zniszczone, sczytane już, czy coś w tym rodzaju i gdzieś tam ukrywano.
A jaka była skala tego procederu? To były dziesiątki tysięcy tomów, setki tysięcy, miliony. I co się z tymi książkami stało? One zostały gdzieś wycofane i ukryte, czy po prostu do papierni na przemiał?
No, skali to nie jesteśmy w stanie nawet określić dokładnie, ale pewnie były to dziesiątki tysięcy książek, z których większość została zniszczona po prostu, tak, do papierni na przemiał, najzwyczajniej w świecie, więc to można powiedzieć, że było to działanie analogiczne do tego, co robili hitlerowcy w III Rzeszy, prawda, którzy publicznie palili książki na stosach. No co za różnica, czy książka się spali, czy skieruje się do papierni na makulaturę, na jedno to wychodzi. I tutaj chciałem jeszcze zwrócić uwagę na rzecz bardzo ciekawą, no bo kojarzymy sobie te niszczenie księgowych zbiorów z epoką Bieruta, no czasy stalinowskie właściwie, no przynajmniej do 1953 roku, no ale okres ten nazywamy ogólnie stalinizmem. Tymczasem druga taka fala niszczenia książek nastąpiła za Gomułki, za tego rzekomo liberalnego, prawda, Gomułki. Gomułka był liberalny w latach 56-7, potem już przestał być liberalny i wypowiedział zwłaszcza wojnę Kościołowi. Ta wojna zaczęła się już od 57, od końca 57, właściwie od 58 roku, toczyć na ogromną skalę. Elementem tej wojny była akcja, którą przeprowadzono w sierpniu 1960 roku. To było właściwie od 22 do 24 sierpnia 60 roku. Odpowiednie komisje wtargnęły do 67 bibliotek zakonnych.
Także w naszym regionie?
Także w naszym regionie, w całej Polsce. To było, głównie to były biblioteki seminariów duchownych, ale także biblioteki duszpasterstw akademickich, z których skonfiskowano ogólnie 12 tysięcy książek. U nas wtargnęli, w naszym regionie, przynajmniej o tym ja wiem, że Przeprowadzono taką akcję w duszpasterstwie akademickim ojców jezuitów i u ojców redemptorystów na Bielanach w ich bibliotece. Od jezuitów skonfiskowano kilkaset książek. Ja mogę tu nawet zacytować wypowiedź ojca Waleriana Kawskiego, ówczesnego przełożonego klasztoru jezuitów. On pisał tak: skonfiskowano nam masę książek, przedwojenne wydawnictwa Niepokalanowa, różnego rodzaju tygodniki, komu one mogły zaszkodzić. Skonfiskowano nam kilka książek Dobraczyńskiego, zakwestionowano nawet podręcznik o etyce katolickiej tylko dlatego, że są tam partie materiałów zawierających ujęcie stosunku etyki katolickiej do etyki marksistowskiej i tak dalej. No dalej opowiada, że na przykład skonfiskowano książkę Alfreda Rosenberga, Mit XX wieku. No Rosenberg oczywiście klasyk literatury nazistowskiej, no ale wiadomo, że niektóre książki się przechowuje nie po to, żeby się nimi zachwycać, tylko po to, żeby prowadzić badania naukowe i stąd tego typu książki też w bibliotekach są, żeby badać nazizm, też trzeba mieć takie pozycje. No, niszczono wszystko. Ojciec Kawski w swojej wypowiedzi mówi także o tym, co zrobili w Warszawie, w Centralnej Bibliotece Jezuitów, która miała wtedy 200 tysięcy tomów, więc tam skonfiskowano 1000 tomów. W przypadku Torunia, no co z tymi książkami się stało? Zdaje się, że część przekazano do Biblioteki Głównej, na szczęście, UMK. Część zniszczono. Dzisiaj to już też jest bardzo trudne do ustalenia. Więc te praktyki trwały co najmniej do 60 roku, a być może i dłużej.
A te książki, które trafiły do biblioteki UMK, one były skonfiskowane u jezuitów, one były później udostępniane, czy to były prohibity, czyli niedostępne?
No to przechodzimy do osobnego problemu, do problemu prohibitów. Prohibity istniały we wszystkich tych dużych bibliotekach naukowych, rzeczy, których nie udostępniano studentom. No, naukowcy, przynajmniej ci starsi rangą profesorowie, mogli z nich korzystać. Student mógł tylko za specjalnym zezwoleniem. To różne były praktyki. W jednym okresie było tak, że to jego opiekun naukowy mógł wydać takie zezwolenie. W stanie wojennym było potrzebne zezwolenie dyrektora biblioteki na korzystanie z takich rzeczy. Najlepsze jest to, że one w katalogu były tak eufemistycznie określone, na przykład udostępniać na miejscu, prawda? Tą pieczątkę udostępniać na miejscu oznaczała, że nie to, że ja sobie mogę to w czytelni z tego skorzystać. Ona już była właściwie takim eufemistycznym ostrzeżeniem, że tego w normalny sposób się tych pozycji nie dostanie. Jedynym takim w okresie PRL-u momentem, kiedy zniesiono prohibity, był lata 80-81, te 16 miesięcy karnawału solidarnościowego. Pamiętam, że w Bibliotece Głównej UMK powieszono wtedy ogłoszenie, że także nie ma żadnych ograniczeń w korzystaniu do księgozbioru, no ale z momentem nastania stanu wojennego te ograniczenia w starym stylu powróciły.
A czy pana zdaniem, panie profesorze, IPN powinien podjąć jakieś szersze badania na temat niszczenia książek w Polsce? Pytam, no bo jest pan członkiem kolegium IPN.
Ja myślę, że tak. No na razie to są takie dosyć przyczynkarskie, z tego co wiemy, badania. Ja myślę, że tutaj najlepszą metodą chyba byłoby znalezienie kogoś, kto by napisał pracę doktorską, ewentualnie rozprawę habilitacyjną na ten temat. I tu właściwie trzeba będzie do tego zachęcać. Myślę, że gdyby powstało takie solidne opracowanie na ten temat, byłoby to z ogromną korzyścią.
Dziękuję panie profesorze. Państwa i moim gościem był profesor Wojciech Polak, historyk UMK, członek kolegium IPN. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.